Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze zajęcia mamy mówić o komedii lat 30., a zatem o zjawisku, które wcale nie jest taki łatwy do omówienia i nie jest też bardzo atrakcyjnym, wydawałoby się na pozór, fenomenem, zwłaszcza dlatego, że lata 30., jak logika dat podpowiadała, mają miejsce po latach 20., a lata 20. to były czasy, to była dekada, która dla komedii amerykańskiej, w ogóle komedii w ogóle, była niesłychanie atrakcyjną. No i lata 30. wydawały się, że... O, zmieniłem głos. Lata 30. wydawały się, że są takimi latami w historii komedii, które raczej mają prowadzić do jej kryzysu, do jej jakiejś formy zapaści. W kinie amerykańskim ta przyczyna tej pozornej zapaści, bo jednak była to zapaść pozorna, wynikała jakby z trzech takich podstawowych powodów, które ładnie lokują nam komedię lat 30. w takim szczególnym kontekście i politycznym, i społecznym, i narracyjnym, i technologicznym. Po pierwsze więc dlatego jest to czas pozornie potencjalnie dużego kryzysu dla komedii, bo mamy czasy, które raczej nie sprzyjają komediom. Zwłaszcza początek lat 30. to jest okres, kiedy Amerykanie, zresztą nie tylko oni, wychodzą z wielkiego kryzysu. Generalnie mówiąc, raczej dominują takie gatunki w tamtym okresie, które są gatunkami pokazującymi raczej jakąś formę destrukcji, jakąś formę, która eksploruje raczej negatywne, katastroficzne bądź pesymistyczne nastroje. Stąd fantastycznie rozwija się kino gangsterskie, które w latach 30. wczesnych było gatunkiem bardzo realistycznym i bardzo nasączonym silną przemocą i takim proletariackim duchem, i najczęściej opowiadało o niskich klasach społecznych, które no nie radząc sobie z sytuacją ekonomiczną, decydowały się na działania przestępcze. No jakby z tego wyszło w ogóle kino gangsterskie lat 30. Mamy więc do czynienia z okresem, który raczej determinowany jest przez nastroje negatywne. W związku z tym wydaje się, że komedia nie jest zbyt dobrym gatunkiem do tego, żeby mogła ulec jakiemuś szczególnej popularyzacji. W lata wczesne 30. to jest jeszcze okres rządów prezydenta Hoovera. Lata nieco późniejsze to są już rządy prezydenta Roosevelta, a zatem wydawałoby się, że być może jednak ten przełom związany z pojawieniem się Roosevelta w Białym Domu może stanowić dla komedii coś, wydaje się, pozytywnego. Ale wcale tak do końca nie jest, dlatego że Roosevelt, chociaż jest przedstawicielem partii demokratycznej, więc jest bardziej lewicowy niż jego poprzednicy i wchodzi na scenę polityczną w takiej atmosferze jednak bardzo wzmożonego populizmu wynikającego z tym, że społeczeństwo amerykańskie jest po prostu udręczone już wielkim kryzysem, który zwłaszcza w latach 32 przyjął takie najbardziej dramatyczne formy, bo po prostu już nawet marsze głodowe, autentyczne problemy masowej biedy były wtedy w Ameryce dostrzegalne. To jednak Roosevelt, mimo że jest prezydentem dość lewicowym, wychodzącym z tradycji w ogóle z partii demokratycznej, to jednak jest zwolennikiem, co może zabrzmi dość dziwnie, dość sporego konserwatyzmu światopoglądowego, dość zachowawczy jest ideologicznie. I bardziej, gdy myślimy o Roosevelcie i o latach całych 30., to mówimy bardziej o takiej dekadzie, która w stosunku do lat 20. jest o wiele bardziej taka konserwatywna, światopoglądowo, politycznie czy ideologicznie zachowawcza, a zatem jakby nie ma w niej takiej energii, która jest dla komedii fundamentalnie istotna, to znaczy energii buntu, kontrkulturowości, jakiejś zgody na element anarchistyczny, czyli dokładnie wszystkiego tego, co w latach 20. w okresie epoki jazzu w Stanach Zjednoczonych mieliśmy możliwość zobaczyć. Lata 20. to jest okres dość kontrkulturowy, to jest okres pobudzenia erotycznego, rozbudzenia obyczajowego i takiego przyzwolenia na różnego rodzaju działania, które były kontrkulturowe. Stąd też coraz krótsze spódniczki w strojach, muzyka jazzowa, alkohol, chociaż prohibicja lał się dosyć gęsto strumieniami, więc mieliśmy do czynienia z takim okresem pewnej otwartości, która sprzyjała również działaniom kontrkulturowym, a zatem sprzyjała komedii, no bo wiemy, czujemy, że istotą komedii jest niezgoda na rzeczywistość, jest jakiś rodzaj buntu, bo jakby komizm bierze się przede wszystkim z pewnej nieprzystawalności jakichś sytuacji, które prezentowane są w tym wypadku na ekranie kinowym, z zastanymi konwencjami, stereotypami czy pewnymi tradycjami, które są w jakimś mniejszym bądź większym stopniu szargane przez elementy komiczne, gagi, postawy bohaterów. Jeśli w latach 20. było na to dość spore przyzwolenie, to w latach 30. raczej tendencje są ku raczej takim zachowaniom bardziej wstrzemięźliwym, jeśli chodzi o element krytyczny. I przejęcie władzy przez Roosevelta w tym 33 roku wcale nie spowodowało, że nagle w Stanach Zjednoczonych pojawiła się o wiele większa przychylność do zachowań kontrkulturowych, bo ja bym przeciwnie. Krytyka wobec tak zwanej epoki jazzu, wobec lat 20. była dla Amerykanów i też dla administracji Białego Domu, dla Partii Demokratycznej równie silna jak krytyka, która zaczęła objawiać się z całą mocą także za czasów republikańskiego prezydenta Hoovera. Mam więc kontekst sytuacyjny, który w zasadzie jest dla komedii nie za bardzo przychylny. Z przyczyn po pierwsze ekonomicznych, a potem kiedy się Amerykanie jakoś wyzwalają z problemów ekonomicznych, to także z przyczyn społecznych. Jeśli na to nałożymy jeszcze to, co dzieje się w Europie i z jakimś odpryskiem ma miejsce również w Stanach Zjednoczonych, czyli pojawienie się populizmu, faszyzmu, nazizmu i innych tego rodzaju niefajnych spraw, no to też czujemy, że komedia nie jest za bardzo odpowiednim gatunkiem dlatego, żeby opowiadać o jednak grozie teraźniejszości. Więc mamy punkt wyjścia, który dla komedii nie jest do końca przychylny z tego pierwszego powodu. Drugi powód jest związany przede wszystkim z takimi narracyjno-technologicznymi aspektami. Czujemy doskonale, że lata 20. były dla komedii atrakcyjne w pierwszej kolejności dlatego, że to była komedia, która opierała się już na pewnym repertuarze konwencji i technik wynikłych z tego, że mieliśmy do czynienia z kinem niemym. Kino nieme operuje przede wszystkim obrazem, operuje rytmem, operuje różnymi działaniami, które są powiązane ze sferą wizualną. Operuje także taką ekspresywną grą aktorów, którzy przede wszystkim grają albo twarzą, albo sylwetką. Generalnie jakby zawarty jest w tym dość duży dynamizm, a komedia niewątpliwie nie jest formą statyczną. Komedia musi opierać się na w dużym stopniu dynamice i ta dynamiczna zmienność, gwałtowność sytuacji jest tym, co napędza gag i komiczność. Jeśli w latach wczesnych 30., kiedy mamy do czynienia z kinem dźwiękowym, już następuje pewne uspokojenie rytmu filmowego, kiedy następują takie, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, ale jednak powiem, takie teatralizacje w kinie, to znaczy następuje sytuacja, w której raczej preferujemy na przykład długie dialogi między bohaterami, statyczną kamerę, raczej nie ruszamy tej kamery przesadnie. Oczywiście znacząco spowolnił montaż, dlatego że nie było potrzeby już takiego szybkiego wprowadzenia króciutkich ujęć, no bo w kinie dźwiękowym raczej posługujemy się długimi raczej planami fabularnymi, dużymi przestrzeniami, w których bohaterowie ze sobą wchodzą w jakieś najczęściej dialogi, no to komedia nie za bardzo wiadomo, gdzie miałaby się odnaleźć, zwłaszcza że nauczyła się zupełnie innego repertuaru działań, takich, które operują jak w slapsticku, jakąś cielesnością, często fizjologicznością bądź przemocą, z jakimiś aktorami, bohaterami, którzy wchodzą ze sobą w jakieś interakcje oparte na jednak zderzeniach fizykalności czy cielesności, a zatem wszystkiego tego, czego w komedii dźwiękowej no, nie dało się na nowo wykorzystać, no bo już dźwięk wymaga zupełnie innego typu narracji, ba, zupełnie czegoś innego oczekuje publiczność, która przychodzi do kina no i najpierw w zachwycie, a potem już z przyzwyczajenia przede wszystkim wsłuchuje się w te dialogi, które w dużym stopniu napędzają akcję. W wypadku kina komediowego trzeba było się, jakby nie było, nauczyć od nowa rozśmieszać publiczność i zupełnie nowymi sposobami komunikowania się z tą publicznością. I wreszcie trzeci powód, dla którego lata 30. nie są fajne dla komedii i pozornie raczej powinny sprzyjać kryzysowi tego gatunku, był fakt powiązany troszkę z dźwiękiem, to znaczy fakt problemów z komunikowaniem się z ludźmi wodzącymi się z różnych krajów. To czujemy doskonale, to jest tak logiczne, że aż nie wymagałoby komentarza, że kino nieme było o wiele bardziej komunikatywne, o wiele bardziej kosmopolityczne czy uniwersalne. W naturalny sposób. Nie potrzebowaliśmy dialogów, wprowadzaliśmy co najwyżej napisy. Te napisy można było łatwo podmienić. Generalnie komunikowanie się z odbiorcą było pod różnymi szerokościami geograficznymi o wiele prostsze. Komizm zresztą fizyczny, który opierał się na slapsticku, na cyrkowości, na ewentualnie elementach pantomimy, jest raczej dość uniwersalnym kodem komunikowania i Polacy, Amerykanie czy Japończycy go dość dobrze zrozumieją, nawet jeśli wywodzą się z nieco różnych kontekstów kulturowych. Kiedy wprowadzamy dźwięk, no to oczywiście po pierwsze zawężamy ten zestaw publiczności do przede wszystkim swojego kraju bądź swojej rodziny językowej, ale niestety w wypadku komedii wchodzimy w rozmaite problemy, które się z tym wiążą, dlatego że jeśli chcemy wprowadzić elementy komizmu wynikającego z komunikacji werbalnej, z dialogu, to od razu wchodzimy w rozmaite, nieprzetłumaczalne sytuacje komiczne, dlatego że mamy do czynienia z różnego rodzaju jakimiś zabiegami językowymi, które są jakąś grą słów, którą ciężko jest przełożyć na inny język. Bardzo ważna jest rytmika słów, jakieś skojarzenia, które są skojarzeniami też nieprzekładalnymi na inny język. Co więcej, język jednak zawęża kontekst, dlatego że wymaga nieco bardziej dojrzałej wiedzy na temat tego kontekstu, żeby zrozumieć pewne jakieś na przykład kąśliwe satyry czy jakieś zgryźliwe ironie, które dotykają konkretnego kontekstu sytuacyjnego, na przykład politycznego czy społecznego. Mamy więc do czynienia z różnego rodzaju ograniczeniami, które powodują, że tak naprawdę już nie mamy tak dużej swobody komunikowania się i takiego poczucia bezpieczeństwa, że cokolwiek nie wymyślimy, bo jak ktoś idzie się poślizgnie na skórce od banana, to generalnie wszyscy się śmieją, bo komizm już językowy, słowny wymaga innego rodzaju nastawienia się publiczności. Trzeba było się tego wszystkiego dość długo uczyć, ale mieć też świadomość, że wraz z pojawieniem się dźwięku większą szansę będą miały coraz bardziej, to się rzeczywiście wydarzy, lokalne modele komizmu. I my dzisiaj będziemy mówić cały czas o tym uniwersalnym języku Hollywoodu, ale przecież można byłoby stosunkowo bezpiecznie zacząć opowiadać o różnego rodzaju komediach, które się rozwijają w różnych krajach, bo niewątpliwie dźwięk, o czym zresztą pewnie już mówiliśmy, dźwięk jest tym rodzajem technologii szeroko pojętej, który nawet jeśli nie osłabił Hollywoodu, to niewątpliwie dał nową energię, zastrzyk energii do krajów, które mogły swoją specyfikę narodową dość silnie eksplorować. A zatem mamy takie trzy problemy, które powinny pokazać wielkie problemy, przed którymi stanęła komedia. Polityczno-społeczno-ekonomiczne, związane z taką narracją i technologią i wreszcie z zawężeniem spektrum śmiesznych rzeczy, bo koniec końców, żeby móc przekonać szeroką masę publiczności, zwłaszcza spoza Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to trzeba było jednak mieć albo jakieś w zanadrzu inne gagi niż te, które były dla na przykład Amerykanów, bądź liczyć na jakichś fajnych translatorów, którzy będą uczyli tego języka, nawet nie w takim sensie dosłownym wypowiedzi i tekstu, ale w ogóle języka komunikacji z innymi narodami. Oczywiście spodziewacie się Państwo, że teraz powiem, że mimo tych ogromnych zagrożeń żadnej katastrofy nie było, tylko przeciwnie, komedia się całkiem nieźle w latach 30. w Stanach Zjednoczonych rozwijała. Rzeczywiście się rozwijała świetnie i bardzo szybko, porzuciwszy wszystko to, czego nauczyła się w latach 20., wykształciła zupełnie nowy język wypowiedzi. I ten przełom na gruncie komedii jest gigantyczny. Mało który gatunek filmowy musiał tak przeorać całą swoją tradycję, jak właśnie komedia filmowa. I żadnemu gatunkowi chyba nie udało się tak jednocześnie przeorać tej swojej tradycji i na tym przeoranym polu zasiać zupełnie nowy rodzaj jakiejś treści, które okazały się dla tego gatunku niesłychanie pomocne i niesłychanie ożywcze. Największy problem oczywiście mieliśmy do czynienia w wypadku komedii z tym slapstickowym jej nurtem. Tu rzeczywiście jest pewien kłopot. Wielu twórców komedii slapstickowej w 1928 roku straciło pracę i to tak absolutnie bezpowrotnie. Chyba najdramatyczniej los obszedł się z Busterem Keatonem, którego oczywiście kochamy ponad życie, ale Buster Keaton po 1928 roku, mimo że był naprawdę u szczytu sławy, był reżyserem, aktorem, komikiem o nieprawdopodobnym potencjale pewnie dalej rozwijających się gagów, nie dał rady. Nie był w stanie przetrwać epoki dźwiękowej i zniknął praktycznie z ekranów. Wielu innych aktorów związanych przede wszystkim z, to być może Państwo to nazwisko macie już w głowie, z Maciem Sennettem. Mac Sennett to był producent, reżyser, właściciel wytwórni, człowiek, który w zasadzie w komedii filmowej lat 10. i 20. był postacią absolutnie numer jeden, bo to jakby przez Maca Sennetta praktycznie przeszli wszyscy komicy amerykańscy lat 10. i 20., może właśnie poza Busterem Keatonem, ale z Charlesem Chaplinem na czele. Cała ta grupa komików Maca Sennetta w zdecydowanej większości wypadków też straciła pracę. A więc generalnie było dość fatalnie dla dużej części komików amerykańskich specjalizujących się w slapsticku. W zasadzie jedynym komikiem, który przetrwał próbę dźwięku, etap dźwięku, to był właśnie Chaplin, który no jednak miał za sobą tak gigantyczną otoczkę, różnego rodzaju zjawisk, które mogły spokojnie się rozwinąć także w kinie dźwiękowym, jak na przykład ten oczywiście osławiony humanizm, to przywiązanie do pewnego typu bohatera, rzeczywiście cały kosmos różnego rodzaju motywów, które w jego kinie niemym mogły się świetnie rozwinąć także w kinie dźwiękowym. No i wreszcie to, co jest bardzo istotne dla Chaplina, Chaplin był no niewątpliwie geniuszem i to geniuszem tak wielu różnych mediów, tak wielu różnych sposobów komunikowania się z odbiorcą, że on, chociaż się tak strasznie tak do tego kina dźwiękowego odniósł krytycznie, to jednak on był w stanie się przemóc, miał na tyle dużo talentów, że świetnie mimo wszystko po wielu próbach w to kino dźwiękowe wszedł. Tu oczywiście tym fenomenalnym filmem, który jest filmem otwarcia się Chaplina na kino dźwiękowe, jest film Światła Wielkiego Miasta, który jest jednym z największych arcydzieł kina amerykańskiego tamtych czasów. Film, który był najpierw kręcony jeszcze w epoce w zasadzie kina niemego, bo wtedy zaczął Charles Chaplin się do niego przygotowywać. On bardzo długo pracował nad filmem. No i w trakcie realizacji tego filmu nagle pojawił się dźwięk. W zasadzie wstrzymano na jakiś czas produkcję filmową. Chaplin chwilę przeczekał, obwąchał ten dźwięk, doszedł do wniosku, że w zasadzie on nic nie będzie zmieniał, tylko po prostu tym swoim bardzo powolnym, bardzo precyzyjnym, bardzo szczegulastym tempem zaczął ten film kręcić tak długo, aż w tym 31 roku, kiedy ten film był gotowy, ludzie się już na tyle do tego dźwięku przyzwyczaili, że już dla nich pojawienie się filmu w zasadzie niemego było czymś dość atrakcyjnym i te Światła Wielkiego Miasta były wielkim sukcesem Chaplina, ale ci, którzy widzieli ten bardzo piękny film, który, nie wiem, czy znacie Państwo, w największym skrócie fabułę, czyli opowieść o Charlie Trumpie, który spotyka na swojej drodze niewidomą dziewczynę i zaczyna jej pomagać, zbierając pieniądze na operację, która ma przywrócić jej wzrok. A ona jest przekonana, że on nie jest żadnym kloszardem, tylko jest bardzo bogatym biznesmenem w wyniku bardzo cudownie zaaranżowanego przez Chaplina, już reżysera, zbieg okoliczności, który wywołuje w niej takie błędne, ale niezwykle urocze przekonanie. To ten właśnie film Świat Wielkiego Miasta był filmem, który w zasadzie z jednej strony był niemy, bo zawierał wszystkie elementy typowe dla kina niemego, łącznie z napisami, ale z drugiej strony Chaplin jednak po pierwsze sam skomponował dla tego filmu muzykę, rzeczywiście super atrakcyjną muzykę, pełną motywów przewodnich, które po dziś dzień pozostają w uchu widzów. Wprowadził tam różnego rodzaju dźwięki, które czasem w prześmiewczy sposób komentowały w ogóle jakość techniczną w ogóle dźwięku w tamtym czasie w kinie. No i summa summarum, ten film był z jednej strony typowy dla kina niemego, slapstickowy, z drugiej strony pokazujący, że ten slapstick ma nieprawdopodobną moc oddziaływania i może spokojnie, leciutko adaptując pojedyncze elementy kina dźwiękowego, dalej sobie dość dobrze radzić w kinie amerykańskim. I tym tropem Chaplin poszedł dalej i w 1935-1936 roku nakręcił Dzisiejsze czasy, a w 1941 Dyktatora. Więc w zasadzie ma fantastyczny okres Chaplin. Kręci tych filmów bardzo mało, bo on przygotowuje się bardzo precyzyjnie do każdego filmu, ale jest niewątpliwie jednym z takich twórców, który jest jednym z najbardziej takich zachowujących dziedzictwo slapsticku burleski amerykańskiej, wzbogacając ją o różnego rodzaju elementy typowe dla kina dźwiękowego, ale w pełni zachowując wszystko to, co dla niego, dla Chaplina było najistotniejsze. To znaczy przede wszystkim takie przywiązanie się do ludzi, którzy są słabi finansowo, ekonomicznie, społecznie, imigranci, ludzie, którzy są, tak jak w dzisiejszych czasach, prześladowani przez kapitalistyczną maszynę potężnej fabryki, przez bezrobocie, przez różnego rodzaju upokorzenia, które się z tym wiążą. Więc to był takie kino, które no jednak miało w sobie tak ogromną siłę społecznego oddziaływania, że to, że to była komedia, wcale nie przeszkadzało widzieć w tym filmie jednych z najbardziej żarliwych takich odezw hollywoodzkiego humanizmu. I to było tą ogromną siłą Chaplina, który jak kręcił Dyktatora, to koniec końców nakręcił, jak wiemy, najodważniejszą w zasadzie ze wszystkich filmowców amerykańskich krytykę nazizmu. No bo tu nie było sensu, twierdził Chaplin, jakichkolwiek kompromisów zawierać, tylko trzeba po prostu pokazać, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. I może jeszcze nie w 100% wiedział, z czym, z jak strasznym mieliśmy w wypadku nazizmu do czynienia. A zatem, leciutko podsumowując ten fragment, najgorzej komedia obeszła się z kinem slapstickowym. I to kino istotnie nam generalnie umarło. Ale nie do końca umarło, dlatego że ono się gdzieś jednak objawiło w jednym miejscu i w jednym miejscu sobie całkiem nieźle radziło. I być może Państwo jakby przeczuwają, co to za miejsce. Tym miejscem jest oczywiście kreskówka, bo w kreskówce, czy to warnerowskiej kreskówce, czy w kręconej jeszcze w studiu Walta Disneya, czy w innych miejscach, może właśnie najbardziej u Warnera, bo Warner był w tym zakresie najbardziej świetną wytwórnią z Kaczorem Duffym na czele, w tych akurat miejscach mieliśmy tak naprawdę przeniesienie wszystkich elementów typowych dla slapsticku na grunt w tym wypadku filmu animowanego. Mogliśmy zresztą w tej kreskówce, zobaczcie Państwo, uruchomić wszystkie te elementy, których no jeszcze za bardzo uruchomić w komedii slapstickowej nie mogliśmy, bo chociaż jak się przyjrzymy tym filmom z lat 20., no to jesteśmy absolutnie oczarowani z winnością aktorów i ich odwagą. No, te sceny, gdy w jednej z, pamiętam, z filmów wkładamy głowę do paszczy lwa na przykład, albo wędrujemy po jakichś wysokościach, no to są zupełnie nieprawdopodobnie akrobatyczne popisy. I ten element jakby destrukcji i ryzyka jest dla komedii slapstickowej fundamentalny, no to dopiero w kreskówce mogliśmy sobie pozwolić na taką formę destrukcji, jakiejś dekompozycji ciała w sposób, którym film fabularny z aktorami jeszcze nie mógł sobie pozwolić. Natomiast tamto, co dzieje się z naszym Stusiem Pędzi Wiatrem, z psem Pluto, z Kaczerem Duffim, czy z jakimś Kaczerem Donaldem, no to po prostu dzieją się rzeczy wszystkie możliwe, łącznie z tym, że piły łańcuchowe rozrywają ich na części, a w następnym ujęciu się jakoś składają do kupy. I to generalnie jest zabawne, choć nie da się ukryć, że dość okrutne, bo jednak komedia, zwłaszcza komedia slapstickowa, opiera się w ogromnym stopniu na przemocy. To jest jeden z najbardziej brutalnych gatunków. Koniec końców, tam dzieją się rzeczy straszne. Więc komedia slapstickowa generalnie umarła, ale gdzieś tam się odrodziła i sobie, jak to zawsze w Hollywood, znalazła całkiem niezłą niszę. I jak Państwo być może wiedzą, bo było to mówione, w ogóle seans filmowy w kinie amerykańskim, w kinach amerykańskich najczęściej składał się jakby z kilku części. Oprócz tego głównego seansu filmowego, albo nawet czasem dwóch seansów, bo często i tak robiono, to obok tego głównego seansu filmowego, oprócz kroniki, która to wszystko zaczynała, był jeszcze taki na rozbiegówkę film krótkometrażowy i to bardzo, bardzo często była właśnie kreskówka. Więc ta komedia slapstickowa w jakiejś tam formie wciąż pozostała w takiej świadomości i w oglądzie i widzowie się z tym cały czas mogli zapoznać. Przy czym już w kreskówce, a nie w filmie fabularnym. Okej, no to slapstick mamy za sobą. Rozwija się raczej gdzie indziej, bardziej się nam zwinął, ale na to miejsce zaczynają pojawiać się zupełnie nowe formy komizmu. Już takie z dialogami i z tekstem. Największym pomocnym dla komedii tej dźwiękowej z lat 30. miejscem był, i tu też pewnie żadne zaskoczenie, Broadway, nowojorski Broadway. No, nie dziwimy się dlatego, że w ogóle eksodus aktorów broadwayowskich po 28 roku do Hollywood był no, masowy. To wszyscy wsiadali w pociąg, jeździli do Ameryki i jakby na pniu zdobywali pracę, bo jako jedyni umieli po pierwsze mówić, mieli jakiś akcent amerykański, mieli zapamiętać tekst, mieli dykcję. W zasadzie brano na pniu tych aktorów nowojorskich z ogromną chęcią teatralnych i dosyć szybko, tak jak poznikali z ekranów komicy amerykańskie, tak samo jak wiecie Państwo, w większości wypadków zniknęli także wielcy gwiazdorzy kina niemego i na to miejsce pojawili się tacy jak Katharine Hepburn, czy Clark Gable, czy Cary Grant, czy James Stewart później. Więc mieliśmy do czynienia z taką dużą zamianą aktorów tych kina niemego na kino dźwiękowe. I wraz z tymi aktorami broadwayowskimi do Hollywood przybyli również różnego typu artyści, którzy łączyli często różne profesje i różne zdolności, ale artyści, którzy najczęściej zasłynęli właśnie w Hollywoodzie. Różnymi umiejętnościami. To czasami były umiejętności polegające na tym, że po prostu grali na deskach teatralnych, często w jakichś farsach. Czasami tańczyli, czasami śpiewali, czasami wszystko robili naraz. I to był taki model takiego wodewilowego aktorstwa, wodewilowego spektaklu, który w latach 20. cieszył się nieprawdopodobną popularnością. W latach 20. do Broadwayu, no, w tych spektaklach broadwayowskich, tego rodzaju spektakle, które trudno tak naprawdę porównać z czymkolwiek w naszej na przykład europejskiej czy polskiej tradycji, ale to była taka właśnie mieszanka różnych form komunikacyjnych. To był taki spektakl, który łączył ze sobą różne elementy. I stand-uperski popis komika i jakiś monolog z tradycji teatralnej, najlepszego dziedzictwa teatralnego, nie wiem, z Hamleta choćby, i jakiś popis muzyczny i popis piosenkarza, wszystko naraz. I to byli tacy wszechstronni artyści, którzy okazało się mogą zrobić całkiem niezłą karierę także w Hollywood, bo Hollywood z ogromną przychylnością właśnie zdecydowało się ich zatrudnić do swoich, zwłaszcza pierwszych filmów dźwiękowych. Być może Państwo pamiętacie, bo nie wiem, czy akurat ten wątek był podjęty, w tym najwcześniejszym okresie kina dźwiękowego, ten 28, 29, 30 rok, to jest okres, kiedy kino hollywoodzkie chętnie adaptuje w ogóle spektakle broadwayowskie, takie właśnie robione z gigantycznym rozmachem, z Maurice'em Chevalier choćby na przykład z głównej roli. I oni są takimi głównymi dostarczycielami też, jak się za chwilkę okaże, komizmu w kinie amerykańskim, w tym wczesnym okresie dźwiękowej komedii. I to są najczęściej postaci, które z naszej polskiej perspektywy są kompletnie anonimowe. Bo my ich tak naprawdę nie znamy. Oni w ogóle nie przeszli przez Atlantyk. Najczęściej te filmy nie były dystrybuowane albo dystrybuowane były jakoś tam rachitycznie. A w Stanach Zjednoczonych to były nieprawdopodobne gwiazdy. Zresztą to jest taki, na marginesie powiem Państwu, dowód na to, jak nasza wiedza na temat gwiazdorstwa, na temat sławy, na temat najbardziej znanych postaci show biznesu amerykańskiego jest jednak dość wybiórcza. My dość dobrze rozpoznajemy gwiazdy kinowe, hollywoodzkie, natomiast zapominamy, że najczęściej największymi gwiazdami niekoniecznie były gwiazdy kinowe, tylko były gwiazdy na przykład w tamtym okresie, żeby mówić o latach 30. czy późnych 20., gwiazdy radiowe i w jakiejś dalszej kontynuacji gwiazdy właśnie tych spektakli wodewilowych. Wystarczy spojrzeć na ich zarobki. Oni zarabiali jeszcze więcej niż gwiazdy filmowe, mieli jeszcze więcej listów od fanów, co jakby dowodzi tylko i wyłącznie tego, że często to tam były te gwiazdy największe. Potem te same gwiazdy stały się super, hiper wielkimi gwiazdami telewizji od lat 50. przez 60. I najczęściej o tych wielkich postaciach show biznesu amerykańskiego my tutaj w Polsce tak wiemy niewiele. I dwa przykłady tylko, może trzy przykłady. Po pierwsze Eddie Cantor. Jestem przekonany, że niewielu z Państwa słyszało o Eddie Cantorze. Tymczasem Eddie Cantor to był nieprawdopodobny showman i człowiek o nieprawdopodobnej popularności w Stanach Zjednoczonych. Na wszystkich możliwych, jak to powiem brzydko, polach eksploatacji. Bo Eddie Cantor, taki z pochodzenia żydowskiego człowiek, który właśnie zrobił wielką karierę na początku na Broadwayu, w tym swoim pierwszym okresie, w latach zwłaszcza 20., był jedną z największych gwiazd teatrów broadwayowskich, tych takich wodewilowych teatrów broadwayowskich. Jak się go ogląda czasem na YouTubie, można go spokojnie na YouTubie zobaczyć, no to raczej on tak mało śmieszy, ale jednak w tamtym okresie był ogromnie popularny. Czasem śpiewał jakieś piosenki, dosyć ckliwe i sentymentalne o miłości. Raczej nie tańczył, ale miał taki słynny gest, który był taki znak rozpoznawczy Eddiego Cantora. To była taka sytuacja, w której on brał na takiej długiej nucie jakieś jedno słowo, tak wydłużał trwanie tego jednego momentu, odchylał głowę do góry i wywracał oczy, tak że widać mu było białka. I kobiety w pierwszym rzędzie mdlały z rozkoszy, a jak już pojawiły się filmy i można było zrobić zbliżenie na twarz Eddiego Cantora, no to w ogóle był jakiś absolutny odjazd. Więc mieliśmy do czynienia z takim dziwnym rodzajem komizmu, jakimś połączeniem erotyzmu z sentymentalizmem, z jakimiś elementami wywodzącymi się jakby z różnych tradycji, ale taki właśnie amerykański, wodewilowy typ spektaklu. I tenże Eddie Cantor na początku zrobił gigantyczną karierę na Broadwayu, potem postanowił zrobić karierę w kinie i zrobił tam karierę dość potężną. Chyba takim najsłynniejszym filmem Eddiego Cantora jest film, który możecie też Państwo zobaczyć na YouTubie, więc nie ma żadnego problemu. To jest film, który w języku oryginalnym po angielsku zatytułowany jest Whoopi, a po polsku przetłumaczony jako Byczo jest. Ale wystarczy znaleźć Whoopi w chłupy przez dwa E na końcu i tam Państwo zobaczycie i być może niektórzy z Państwa z zaskoczeniem przyjmą, że ten film w ogóle jest kolorowy. To jest pierwszy kolorowy film pełnometrażowy, jaki nakręcony był w Hollywood w technice takiego to może zabrzmi trochę jak oksymoron, ale dwukolorowego technikoloru. Technikolor jest trzykolorowy z zasady, ale to jeszcze była taka dwukolorowa technika, która jeszcze nie była najbardziej doskonała. To jest 30 bodaj drugi rok, ten Whoopi, czyli Bytczo jest Eddiego Cantora. I tam Państwo możecie zobaczyć, na czym polegało prawdopodobnie w ogóle ten spektakl, który zachwycał publiczność w teatrach broadwayowskich w latach 20., potem w kinie w latach 30. A to, że Eddie Cantor miał nieprawdopodobne wyczucie medium, ma swoje fantastyczne konsekwencje. Bo zaraz potem Eddie Cantor koncentruje się na radio i w radio zarabia kolejne niesłychane miliony dolarów. A potem, kiedy pojawia się telewizja, to przychodzi do telewizji. I już nie wie, co robić z tymi pieniędzmi. Jest nieprawdopodobnie bogatym showmanem amerykańskim, o którym po drugiej stronie Atlantyku, w naszym kochanym kontynencie, raczej w ogóle się nic nie wie. I to jest ten Eddie Cantor. Początek komedii amerykańskiej lat 30. to są takie właśnie dzieła, jak owo Bytczo jest. Drugim takim przykładem tego rodzaju komizmu wywodzącego się z Broadwayu, a nie za bardzo dobrze znanego w Europie, to jest niejaki Will Rogers. Will Rogers to był zupełnie inny typ komizmu niż Eddie Cantor. Will Rogers był najczęściej tym rodzajem komika, który grał bohaterów jakby wywodzących się najczęściej z amerykańskiej prowincji, najczęściej nawet z takich południowych, ewentualnie ze środkowego zachodu, czyli takiej generalnie amerykańskiej prowincji, gdzie ludzie żyją na farmach, czasami są porywani przez tornada, jak Dorotka w Czarnoksiężniku z Krainy Oz, ale generalnie nic więcej ich w życiu nie spotyka poza tym właśnie. I Will Rogers grał najczęściej takiego, czasami się o nim tak mówi, filozofującego kowboja, chociaż nigdy nie był kowbojem sensu stricto, to nie był westernowy bohater, ale to był najczęściej taki człowiek, który był już takim dość dojrzałym mężczyzną, najczęściej trochę uśmiechniętym, dobrotliwym, który łagodził problemy, rozwiązywał różnego rodzaju swady sąsiedzkie, pocieszał ludzi, zawsze znajdował jakieś wyjście z sytuacji. W zasadzie mało to śmieszne, jak się znowu ogląda filmy Willa Rogersa. Wydaje się, że to jest takie nie do końca zabawne, ale ma w sobie taką dobrotliwość, która najpewniej w okresie wielkiego kryzysu była niesłychanie kojąca. I dlatego Will Rogers w latach wczesnych 30. był, uwaga, uwaga, najpopularniejszym gwiazdorem Hollywoodu. Nie żadne te nasze hipergwiazdy, które znamy świetnie z pierwszych, jakby wydawałoby się, stron kolorowych czasopis, tylko właśnie Will Rogers zajmował tę pozycję najbardziej popularnej gwiazdy kina hollywoodzkiego i pewnie dalej by się świetnie rozwijał, gdyby nie to, że zginął w wypadku lotniczym. I to był jakiś wielki dramat dla połowy Ameryki. Ale do tego czasu nakręcił kilka bardzo fajnych filmów, z których chyba zwłaszcza dwa ostatnie bym Państwu szczególnie polecił. To jest film pod tytułem Sędzia Priest, który w ogóle nakręcony został przez samego Johna Forda. Sam John Ford był reżyserem tego filmu, co też pokazuje jakby poziom wielkości naszego Willa Rogersa, że można było tak fenomenalnych, znamienitych reżyserów zatrudniać do reżyserii filmu. W każdym razie Sędzia Priest jest oczywiście świetnym filmem, będącym kwintesencją, esencją Willa Rogersa, który gra w tym filmie tytułowego sędziego w małym miasteczku gdzieś, ja wiem, w Alabamie albo w jakimś takim właśnie południowym stanie. Początek tego filmu, jakby takie zarzewie intrygi, to jest sytuacja, w której przed sąd zostaje przyprowadzony czarnoskóry, taki wagabunda, który został oskarżony o kradzież ryb. Że on mówi, że ukradł te ryby, chyba tam ryby, chodziło o ryby, nie pamiętam, bo po prostu był głodny. No i zaczął opowiadać, jak te ryby też umie łowić. I to tak zachwyciło tego naszego głównego sędziego, że nie tylko go uwolnił od oskarżenia, ale jeszcze go przyjął jako służącego i razem chodzili na te ryby. I inne problemy miasteczka rozwiązywane są przez tego sędziego Priesta. I ostatni film Willa Rogersa, czyli to już taka legenda zupełnie. Nawet tytuł tego filmu przyszedł do takiego legendarnego, jak w Polsce mówimy, stare dobre czasy, to w Stanach Zjednoczonych mówi się jak w starym Kentucky. I ten właśnie film w starym Kentucky to jest ostatni film Willa Rogersa, który jest jakby też taką kolejną esencją jego kina. Jakby nie było komediowego. Mówię o tych twórcach, chociaż wydaje się dla Państwa pewnie, że to takie mało komiczne, ale tak naprawdę tak definiowano wówczas komedię filmową. Przez takie właśnie gatunki, zupełnie odwrotne od tego, czym był slapstick. I żeby już w ogóle zrobić kołowrotek, to trzecia taka postać, też wywodząca się z Broadwayu i też jakby wydawałoby się mało esencjonalnie komediowa. W dodatku kobieta, co w ogóle jest dziwne, bo raczej kobiety przy wszystkich licznych zaletach raczej rzadko stają się gwiazdami komedii. I nie wiem, może są nieśmieszne, nie wiem, są po prostu przede wszystkim poważne, trudno powiedzieć, ale generalnie okej, ale mówię to od razu wierząc, że natknę się na opór. Ale generalnie większość komików, no to byli, jakby nie było, faceci. Faceci mogli robić różne dziwne rzeczy, najczęściej głupie i to było śmieszne. Jakby kobieta zaczęła robić to, jedyne w okresie kina dźwiękoniemego, w zasadzie Mabel Normand była w sobie jedyną tak jakby gwiazdą kina komediowego po stronie kobiet. Tu nie jest o wiele lepiej, ale mamy jednak niejaką Mae West. I Mae West, no to była absolutnie kolejna super, hiper gwiazda. Najpierw Broadwayu w latach późnych 20., a potem kina hollywoodzkiego we wczesnych latach 30. I to była świetna rzeczywiście postać, która zasłynęła zupełnie niesłychaną taką odwagą swoich spektakli, no w zasadzie teatralnych, bardzo autorskich, bardzo własnych, pisanych przez siebie, reżyserowanych przez siebie, realizowanych w taki sposób, że w zasadzie ona była tam główną gwiazdą. To były bardzo takie autorskie przedsięwzięcia, z których każdy był ogromnym skandalem obyczajowym. Takie dwa chyba były najsłynniejsze. Pierwszy to był spektakl pod tytułem po prostu Seks. 20 bodaj chyba 7 rok, spektakl broadwayowski, który skończył się tym bardzo legendarnym i bardzo urokliwym skandalem, że Mae West została aresztowana i wysłana na wyspę Roosevelta. Wyspa Roosevelta to było między Queens a Manhattanem, taka podłużna wyspa na East River, to jest wyspa, gdzie znajdowało się więzienie. I ta Mae West została wysłana do tego więzienia, kazała sobie uszyć z jedwabiu najwyższej jakości pasiak więzienny, a obiady jadła z naczelnikiem więzienia i jego żoną, więc raczej nie było tam dla niej ciężkich warunków. No ale to był taki cudowny, legendarny proces Mae West, który oczywiście ją rozsławił. I drugi taki spektakl, który był przesłynny, ale wszystkim dlatego, że w ogóle nie powstał, no bo w jakimś tam momencie jakby przerwano realizację tego spektaklu, to był spektakl, powiem, Drag, który ponoć dość otwarcie mówił, podnosił jakieś tematy homoseksualne, więc w ogóle był dla tamtych czasów pewnie nie do akceptacji, chociaż pamiętajmy, że to jest jeszcze czas epoki jazzu, jeszcze ten wielki kryzys nie nadszedł, albo przynajmniej jakieś pierwsze pęknięcia się pojawiły, ale generalnie jeszcze nikt nie wierzył, co się stanie za chwilę, więc można było jakąś siłą rozpędu niejedną rzecz przemycić. Potem, kiedy Mae West wyjechała do Hollywood, to zrobiła też naprawdę olśniewającą karierę, dlatego że jej filmy, które były najczęściej adaptacjami spektakli broadwayowskich, były ogromnymi, ogromnymi sukcesami kasowymi. Najczęściej partnerował jej Cary Grant, którego ona przywiodła z Nowego Jorku. I najczęściej oni tworzyli taki rodzaj takiej pary, chociaż Mae West najczęściej grywała w filmach takie bardzo pobudzone erotycznie kobiety, wampy, które miały też tę jakby cechę, że jakby nie dopuszczały do siebie mężczyzn. To znaczy mężczyźni oczywiście adorowali Mae West we wszystkie możliwe sposoby, a Mae West pozwalała się adorować, ale kiedy już miało dojść do czegoś, to ona z takim rodzajem wyniosłości ich odsuwała od siebie, nigdy się nie całowała ze swoimi partnerami na planie zdjęciowym, co było dosyć rzadkie, biorąc pod uwagę kino, ale były to filmy niesłychanie rozbuchane erotycznie, pokazując taką słabość mężczyzn wobec kobiet, bezwzględnie. Te kobiety tam, a raczej ona jedna, rządziły. No i tam były to oczywiście elementy komediowe, dlatego że często nazywano Mae West klaunem, wampem, coś takie, taka dziwna mieszanka. Więc były tam elementy komiczne, które jakoś rozładowywały te erotyczne napięcie. Nie wiem, tych gagów jest dość sporo. Ja zawsze w głowie mam taki jeden, który pochodzi z jednego z jej filmów. Jest taka scena, kiedy Mae West trafia do takiej starej, przepowiadającej z kuli kobiety i ta kobieta, patrząc w kulę, mówi, o, widzę koło ciebie jakiegoś przystojnego mężczyznę. I Mae West tak wzrusza ramionami. Tylko jednego? Więc to był ten rodzaj komizmu, który jeszcze w latach wczesnych 30. mógł się jakoś w Hollywood odnaleźć, ale po 1934 roku znikł. Być może Państwo już wiecie, ale jeśli nie, no tylko w skrócie tak Państwu powiem, że tak naprawdę jedną z najbardziej takich rewolucyjnych dat w kinie amerykańskim jest owy 34 rok, dlatego że w 34 roku dochodzi jakby do kilku sytuacji. Poza Hollywoodem władzę przejmuje Franklin Delano Roosevelt. W zasadzie kończy się ta najstraszliwsza faza wielkiego kryzysu. Wiemy, co dzieje się w Europie, więc jakimś odpryskiem to trafia też do Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli już mówimy o samym Hollywood, w Hollywood zostaje ostatecznie zaimplementowane do takiego codziennego użytku coś, co nazywamy tak powszechnie kodeksem Hayesa. A powinniśmy bardziej mówić kodeksem produkcyjnym. Czyli krótko mówiąc, zaczyna rządzić w Hollywood już nie tylko producent filmowy, gwiazda filmowa czy wytwórnia filmowa, ale rządzić tak zwane Production Code Administration, czyli taka instytucja, która jest powołana do życia w Hollywood, żeby przede wszystkim kontrolować pod względem obyczajowym czy politycznym różnego rodzaju projekty, które w Hollywood są realizowane, czy tu na etapie scenariusza, czy potem na etapie montażu i dystrybucji. I Production Code Administration to jest taka instytucja, która w jakimś tam stopniu Hollywood uratowała, dlatego że Hollywood było wciąż atakowane z różnych stron przez różnego rodzaju organizacje, które oskarżały Hollywood, krótko mówiąc, o zachowania nieobyczajne. No i powołanie do życia Production Code Administration miało spowodować, że to jakby ta właśnie instytucja, PCA, i jej absolutnie wszechwładny szef, czyli Joseph Breen, miała negocjować ze wszystkimi jakimiś organizacjami chrześcijańskimi, kobiecymi, jakimiś konserwatywnymi, to, żeby jednak na przykład z pewnych elementów z filmów wyciąć, wycofać je, żeby one mogły trafić do normalnej dystrybucji, żeby nikt przeciwko nim nie protestował, ale przede wszystkim, żeby nikomu do głowy w Białym Domu czy w Kongresie nie przyszło, że należy stworzyć federalną, instytucjonalną cenzurę, która będzie zewnętrznym podmiotem kontrolującym filmy. A były takie zakusy cały czas. W latach 30. przyszły też ze zdwojoną siłą. Czasy były trudne, jak czujemy, więc wytwórnie hollywoodzkie postanowiły jakby ten już istniejący kodeks Hayesa, bo on istniał mniej więcej od 10 lat, troszeczkę unowocześnić i wprowadzić go jako obowiązujące prawo i powołać do tego żeby kontrolował Hollywood i wykorzystał te zapisy kodeksu Hayesa, specjalna instytucja, która właśnie była tym PCA, Production Code Administration. I to jest, czemu tak ważne w wypadku Mae West? Dlatego, że tak jak w 30, to jest takie wręcz symptomatyczno-mechaniczno, takie bardzo dosadne. W 34 roku największą gwiazdą pośród kobiet na całej liście rankingowej jest Mae West. Ona jest najbardziej popularną gwiazdą. Rok później najbardziej popularną gwiazdą jest Shirley Temple, czyli ta, jak Państwo pewnie pamiętacie, ta 14-letnia czy 13-letnia rezolutna dziewczynka z tymi blond loczkami, która przede wszystkim śpiewa piosenkę do swojego taty, jak bardzo go kocha i jak bardzo jest w niego zapatrzona i że w ogóle to jest wspaniale, że on jest. I w ogóle jest taką piewczynią dobra, jakiejś spójności rodzinnej, kiedy rodzina się gdzieś tam w jakiś sposób rozpada, to Shirley Temple łączy swoich rodziców, którzy się od siebie oddalają i generalnie wszystko jest landrynkowe i cukierkowe. I ta Shirley Temple staje się w 1935 roku gwiazdą number one w Hollywood, mimo że jest pod wszystkimi możliwymi względami zaprzeczeniem Mae West z 1934. Po prostu wydaje się, że ta zmiana też światopoglądowa Amerykanów była po prostu powszechna. Tak jak jeszcze w latach 20. otwartość, wielkie miasta, otwartość też obyczajowa była takim jakimś paliwem do różnego rodzaju działań, także artystycznych, tak w latach 30. już konserwatyzm, prowincja amerykańska, przywiązanie do wartości rodzinnych, jakiś rodzaj szczególnego typu populizmu, który łączył z jednej strony na przykład lewicowe myślenie w warstwie gospodarczej z konserwatyzmem w warstwie światopoglądowej i to było coś, co było taką siłą napędową amerykańskiej ówczesnej kultury i polityki w lat 30. i tam się też musiało odnaleźć koniec końców kino. I w tych latach 30. już po wprowadzeniu kodeksu Hayesa wszystkie takie kontrkulturowe czy czasami nawet erotyczne elementy komedii, które się nam fajnie rozwijały w latach 30. wczesnych, uległy pewnym modyfikacjom, ale uszlachetniającym modyfikacjom. I tu w latach 30. rozwinęły się dwa fantastyczne gatunki na gruncie komedii, czyli komedia, użyję angielskich nazw, bo one koniec końców są po prostu powszechnie używane, komedia sophisticated i komedia screwball. Screwball comedy i sophisticated comedy. Sophisticated, czyli komedia wyrafinowana, którego głównym, największym reżyserem jest oczywiście Ernst Lubitsch, a najsłynniejszymi filmami to choćby na przykład Ninoczka z Gretą Garbo. Film, który być może Państwo bardzo dobrze znają. Filmy, które rozgrywają się najczęściej w wyższych sferach, najczęściej w pięknych jakichś salonach, jakichś burżuazyjnych bądź arystokratycznych mieszkaniach, najczęściej w wielkich miastach, ale zwykle w tych najbardziej nobliwych dzielnicach, nie wiem, Upper East Side albo w Paryżu, tak jak to jest w wypadku Ninoczki. I ubrani w bardzo piękne, kosztowne stroje bohaterowie, którzy najczęściej nie pracują, bo mają na tyle dużo pieniędzy, że nie muszą, prowadzą różnego rodzaju ze sobą działania, jakieś konflikty o charakterze, nie wiem, gier erotycznych czy różnego rodzaju jakichś spisków, podchodów, które no, tych zblazowanych arystokratów mogą jeszcze do czegoś pobudzić. Ninoczka, który jest chyba jednym z najsłynniejszych, ale nie jedynym świetnym przykładem sophisticated comedy, opowiada, jak być może Państwo pamiętacie, ci, którzy oglądali, opowiada o radzieckiej, sowieckiej agentce, którą gra Greta Garbo. Greta Garbo, jak Państwo być może wiecie, w kinie dźwiękowym grała zawsze obcokrajowców. Jednak ten jej akcent taki troszkę jednak był kłopotliwy. I Greta Garbo gra w tym sowiecką agentkę, która w Paryżu współczesnym, to jest 39 czy 8 rok, w Paryżu ulega jednak urokowi cudownie zblazowanego arystokratę, zakochuje się w nim i porzuca komunistyczny gorset i wchodzi na paryskie salony. I to jest film, który został zakazany w Polsce przez długie lata. I ten film jest taką jakby kwintesencją komedii wyrafinowanej, a Ernst Lubitsch, jednym z najwspanialszych jej reprezentantów, tutaj warto jeszcze wspomnieć o może dla nas Polaków takim najbardziej rozpoznawalnym filmie Ernsta Lubitscha, czyli w filmie Być albo nie być, bo to jest film z 1941 roku, którego akcja rozgrywa się w Polsce, w Warszawie, która była okupowana przez Niemców. I Ernst Lubitsch tam sobie wyobraża, jak to mniej więcej jest w okupowanej Polsce, czyli wyobraża sobie, że jest jakiś teatr, w którym to teatrze przygotowuje się jakiś zamach na niemieckich dygnitarzy. No, niewiele miało to wspólnego z rzeczywistością okupacyjną, ale było to jakąś taką próbą przybliżenia amerykańskiemu widzowi, jak to niefajnie jest w krajach okupowanych przez okropnego Hitlera. W każdym razie Ernst Lubitsch jest super reprezentantem sophisticated comedy i ten gatunek w ogóle jest jednym z najbardziej nomen omen wyrafinowanym gatunkiem filmowej komedii. A drugim gatunkiem, który się nam wspaniale rozwinął w latach 30., to jest tak zwane screwball comedy. A screwball comedy, też takie słowo, które trudno, to akurat to tu trudno przetłumaczyć, to takie wkręcanie, często mówi się o tym, że to jest screw, to jest taki wkręcacz, a screwball to jest słowo, które pochodzi z terminologii sportowej i wiąże się z jednym z tych, którzy, nie pamiętam, przepraszam, ale chyba coś z futbolem amerykańskim. W każdym razie screwball comedy to była jakby komedia taka trochę jak sophisticated, też bardzo wyrafinowany, świetny dialog, ale różnica jest taka, że klasa społeczna jest odrobinę niższa, to już nie jest arystokracja, tylko to jest taka klasa średnia, nic niżej, ale klasa średnia max. O wiele dynamiczniejsze, szybsze tempo, bo sophisticated comedy jest dosyć powolne, jest bardzo wyrafinowane w przestrzeni, w dialogu, w najeździe kamery, w świetnym aktorstwie, ale jednak jest takie dość uroczyste w rytmie. Screwball comedy jest szybkie, dynamiczne, drapieżne, o krótkich ujęciach, bardzo szybkich dialogach, nieprawdopodobnie szybkich dialogach i najczęściej o wiele dynamiczniejszym sposobie opowiadania, często zahaczającym o sferę seksu. I screwball comedy ma też swojego fantastycznego reżysera, który jest, wydaje się, jego najlepszym reprezentantem. To jest tym razem Howard Hawks. I on nakręcił zwłaszcza dwa takie legendarne filmy należące do screwball comedy, czyli Drapieżne maleństwo z Katharine Hepburn i film pod tym Dziewczyna piętaszek, czy też piętaszka, między innymi z Karym Grantem. I to były filmy, które były też świetnymi przykładami filmowej komedii, pokazującymi, że ta komedia nam się całkiem nieźle rozwija. Jeśli do tego sobie dodamy jeszcze reżysera, o którym specjalnie nie chcę nic więcej mówić, czyli Franka Capre, który w latach 30. późnych staje się reżyserem numer jeden i działa jednak, jakby nie było, w ramach kina komediowego, no to mamy już do... fantastyczny już obraz amerykańskiej komedii. No i tak na koniec, chociaż o tym powinienem mówić przede wszystkim, ale pomyślałem sobie, że o tym sobie porozmawiajmy już po projekcji. Nie byłoby amerykańskiej komedii lat 30., gdyby nie bracia Marx, którzy z kolei stworzyli ten trzeci taki słynny odłam komedii. Oprócz sophisticated screwball mamy jeszcze coś, co nazywamy crazy comedy. I to crazy comedy to są właśnie przede wszystkim bracia Marx, którzy też wywodzą się z Broadwayu, też swoje filmy pierwsze kręcą jako adaptacje spektakli broadwayowskich, też mają pewien rodzaj takiego kryzysiku fajnego w okolicach 1934 roku, bo do 1934 roku kręcą filmy mocno anarchistyczne, bardzo odważne w formie, bardzo drapieżne, dynamiczne. Kręcą je dla Paramount Pictures. Wśród nich Kacza zupa, którą Państwo dzisiaj zobaczą, A potem po tym 34 roku, po pierwsze, Paramount ma ogromne problemy finansowe, więc bracia Marx się z niego ewakuują, przechodzą do Metro Goldwyn Mayer i tam już w MGM-ie kręcą filmy te na początku całkiem dobre, ale jednak już takie, powiedziałbym, spokojniejsze w tonie i bardziej takie uporządkowane. Już nie aż tak anarchistyczne jak te z okresu Paramountu. Ten okres pierwszy był w tym względzie może mniej wysokobudżetowy, ale z drugiej strony bardziej swobodny. Bracia Marx, czyli Groucho, Chico Harpo, przede wszystkim ci trzej i do tego jeszcze Zeppo, którego Państwo tu po raz ostatni mogą zobaczyć, bo ten Zeppo zrezygnował z bycia jednym z braci Marx i porzucił karierę aktorską, a to dlatego, że generalnie mówiono, że Zeppo nie jest śmieszny, więc doszedł do wniosku, że jako nieśmieszny Marx nie będzie więcej występował. No myślę, że Państwo chyba braci Marx kojarzycie, bo to jedna z największych ikon amerykańskiego show biznesu. Postaci, które w ogóle się nie zestarzały. Znaczy, ich kino, po pierwsze się kino ich nie zestarzało, po drugie jakby ich taka legendarność się nie zestarzała, jakby stale była jakoś podchwycana przez kolejne pokolenia, zwłaszcza taki ogromny rozkwit popularności bracia Marx przeżyli w latach 70., kiedy wrócono do tych filmów braci Marx z jakimś niesłychanym zachwytem i zwłaszcza Mel Brooks, a jeszcze bardziej zwłaszcza Woody Allen, zawsze naokoło mówili, że oni z braci Marx, oni z Groucho Marx się wywodzą i że to oni, bracia Marx, są dla nich absolutną kwintesencją amerykańskiego humoru. No właśnie, czy amerykańskiego, o tym sobie po filmie porozmawiamy, więc nie chcę jakby szerzej o tym mówić, ale zwróćcie Państwo uwagę na różne formy tego komizmu i różne tradycje, bo tam jest i humor żydowski, i ten humor broadwayowski, i humor slapstickowy. Zobaczcie Państwo, że postać Harpo jest bez żadnej wątpliwości wyjęta ze slapsticku amerykańskiego, chociaż ma jeszcze znowu swoją tradycję, pewnie dalszą, w postaci tych takich wiejskich głupków, którzy się pojawiali przecież w tradycji europejskiej jeszcze znacznie wcześniej. Mamy do czynienia z różnymi więc modelami komizmu, które ulegają jakiemuś fantastycznemu zespoleniu w jednej takiej fajnej zupie, która się bardzo ładnie nam scala. Zwróćcie Państwo także uwagę na to, w którym roku powstaje ten film. To jest 30 mniej więcej drugi, trzeci rok, no drugi tutaj akurat bardziej, ale w każdym razie czas, kiedy mamy do czynienia w Europie z narastającym faszyzmem, a potem w Niemczech też nazizmem i no, w sposób tak oczywisty widzimy odwołania, zwłaszcza do postaci Mussoliniego, że Mussolini był tym filmem śmiertelnie obrażony i zakazał go dystrybuować we Włoszech. Zupełnie się nie dziwimy temu faktowi, bo jest to satyra polityczna, która opowiada no, bez, powiem szczerze, pozytywnej konkluzji. I to nie mówię o tym, że zdradzam finał, ale bez jakiejś pozytywnej konkluzji o tym, że ten świat generalnie zmierza do jakiejś totalnej katastrofy w wyniku tu jeszcze wydaje się działań grupy rządzących troszkę głupawych. My wiemy, że to nie tylko rządzące, ale jeszcze ogłupione masy do tego są potrzebne. W każdym razie zobaczcie Państwo Kaczą zupę. O tym filmie sobie porozmawiamy już po przerwie, więc ja Państwu za dużo o tym filmie już nie będę mówił, ale po przerwie jeszcze będziemy mieć okazję, żeby o braciach Marx, o ich typie komizmu i o pewnych tkwiących w tym filmie atrakcjach jeszcze sobie troszkę porozmawiać. Ale na razie Państwu dziękuję i do zobaczenia za mniej więcej 90 chyba minut łącznie z przerwą, tak?
Tak, dziękujemy teraz za wprowadzenie. Teraz 15 minut przerwy, a po projekcji filmu bezpośrednio już zaprosimy na dyskusję.